siostra Bożena Anna Flak. Matka. Miesiąc po śmierci nikt nie ma odwagi ani potrzeby niczego tknąć. Odwiedzający pokój mogą zgodnie z życzeniem zmarłej wziąć na pamiątkę książkę z podręcznej biblioteczki. Francuskie, polskie, angielskie, włoskie. Niektóre zaczytane, inne prawie nowe książki. Mówią teraz bez słów o horyzontach umysłu i duszy ich użytkowniczki. Obok komputera ręcznie napisana sugestia, związana ze 150. rocznicą istnienia zgromadzenia. Konferencje, artykuły i refleksje wypracowane przez zmarłą mają być odesłane do Archiwum Rzymskiego. Próba segregowania luźnych kart z biurka zaledwie podjęta. Reszta pism znajduje się wciąż na półkach dolnej szafki i w nietkniętych jeszcze szufladach. Na poduszce duży ciemny różaniec, wyściskany krzyżyk, wytarte palcami koraliki. Na szafce nocnej wiekowy budzik i prościutki zegarek. Ten miała na ręce, gdy umierała, dodaje półgłosem siostra, której przypadło ostatnie w szpitalu czuwanie przy siostrze Marii Teresie. Nic nieruszone także w kaplicy. We wnęce ławki brewiarz z niezasuniętym zamkiem przy futerale. Podręczne modlitwy, Nowy Testament i podniszczony kalendarzyk z długopisem między kartkami. Długopis bez nasadki, z resztką tuszu, zostawiony jakby w połowie notowania. I rzeczywiście, na stronach, które oddziela, widnieje drżące już pismo Marii Teresy. Dwie notatki, pozornie do siebie nieprzystające. Pierwsza brzmi: długopis słaby, ale trzeba go skończyć. I druga: zawsze kochałam moje siostry i służyłam im całą mą miłością. Świętej pamięci siostra Maria Teresa. W świecie Stanisława Teresa Jasionowicz jest wdzięcznym, żeby nie powiedzieć ukochanym, tematem wspomnień nazaretanek i wielu innych osób, które ją choćby raz spotkały. By stworzyć jej portret, trzeba kilku portrecistów, z których każdy zająłby się inną warstwą jej niecodziennych dziejów, przyrodzonych i nadprzyrodzonych. Blisko stuletnie życie, smagane bolesnymi doświadczeniami XX wieku, samo z siebie układa się w pokaźną księgę historii. Jeśli dodać stały wysiłek formowania swego charakteru, umysłu, a nade wszystkim ducha przez zmarłą, księga ta staje się świadectwem i podpowiedzią, co znaczy być człowiekiem i nazaretanką. Tułacz, pielgrzymi sługa, matka. Wśród wielu odcieni obrazu życia świętej pamięci siostry Marii Teresy te trzy motywy, niczym kolory, wybijają się i nadają ton całości. Mękę i drogę wojennego tułactwa utrwala Maria Teresa w napisanej przez siebie książce pod tytułem Pamiętam i nie pamiętam. Wrażliwymi oczami i wyostrzoną pamięcią 10-letniego serca przywołuje swoje dzieciństwo i młodość. I ostatecznie czyta je w perspektywie Bożej opatrzności, niepojętej, a przecież zawsze obecnej. Jak w każdym wspomnieniu straszliwej traumy, w tekście Pamiętam i nie pamiętam dominują emocje, przykuwają szczegóły, poruszają zbiegi okoliczności, które mają moc decydowania o życiu i śmierci. Jezupol, powiat Stanisławów, dzisiejsza Ukraina. Majątek ojca, wojskowego osadnika. Tu 21 kwietnia 1930 roku późniejsza siostra Maria Teresa przychodzi na świat jako trzecie z czworga dzieci Leona i Heleny z domu Wojton. Chrzest w Jezupolu, znaczące na chrzcie imiona Stanisława, Teresa. Następnie żywe doświadczenie miłości Jezusa w dzień pierwszej komunii świętej. Szkoła podstawowa, łatwość uczenia się, także obcego języka zwanego ruskim. To wciąż Jezupol, miasteczko, w którego nazwie pobrzmiewa imię przyszłego oblubieńca Stanisławy, Teresy, Jezusa. Niezatarte wrażenie w duszy dziewczynki z Jezupola zostawia dziadzio Franciszek, ojciec taty Stanisławy Teresy, zwany przez nią cudownym katechetą, uczącym nie tylko praw wiary, ale i wymagającym wierności modlitwie. Niezatartą, choć wyciszoną bliznę zostawia w psychice Stanisławy umowa rodzinna wokół biologicznej matki czworga pozostałych przy życiu dzieci Jasionowiczów. Rodzona matka Stasi i jej rodzeństwa, Helena, umiera przy porodzie piątego dziecka, chłopca o imieniu Mieczysław, który także ginie. Ojciec żeni się powtórnie z Rozalią. Rozalia, według późnego wyznania Marii Teresy, nie wyobraża sobie roli macochy, sądząc, że nie jest to dobre ani dla dzieci, ani dla niej samej. Chce być dla dzieci matką i matkę zastąpić. Proszą więc i Rozalia, i ojciec, aby dzieci ukryły głęboko w pamięci dramat utraty rodzonej mamy i rozwijały się szczęśliwie. Druga matka wywiązuje się z podjętych obowiązków jak własna. Jak własna traktowana jest też w opowiadaniu Stanisławy Teresy „Pamiętam i nie pamiętam”. Dopiero pod koniec życia, w wywiadzie udzielonym dla IPN-u, siostra Maria Teresa Jasionowicz porusza temat sieroctwa. To była matka, mówi, ale to nie była matka. Jako dzieci czułyśmy te różnice, a czucie to z pewnością poszerzyło serce Marii Teresy, aż ono samo zaczęło bić po matczynemu. Pogodne i dostatnie dzieciństwo kończy się dla Stasi Jasionowicz z chwilą wybuchu II wojny światowej, a nawet nieco wcześniej. W sierpniu 1939 roku ojciec Stanisławy zostaje powołany do wojska. Dostaje się do niewoli. Udaje mu się przeżyć, ale ze swoimi spotka się dopiero po 19 latach. Noc 10 lutego 1940 roku dla wielu polskich rodzin na wschodzie, w tym dla pozbawionej już ojca rodziny Jasionowiczów, to noc brutalnego najścia przez grupę NKWD i Ukraińców. Noc wywózki w głąb sowieckiego terytorium, do Kazachstanu. Na domiar złego, do wywózki nie kwalifikuje się sparaliżowany podówczas dziadzio. Decyzją oprawców zostaje sam w osamotnionym domu. Błogosławi wypchniętym na tułaczy los. Prosi, by kochać Polskę i nie zapomnieć modlitwy. Dwa długie lata poniewiera się Stanisława Teresa w różnych częściach Związku Sowieckiego. Matka Rozalia, wycieńczona ciężką pracą, zapada dwa razy na tyfus i przebywa w różnych szpitalach, bez kontaktu z dziećmi. 2 kwietnia 1942 roku, dzięki staraniom generała Andersa, grupa wygnańcza, wśród których jest Stanisława, dociera do Krasnowodzka, potem drogą morską do Pachlewi w Iranie, z Pachlewi do Teheranu, a następnie do miasta polskich dzieci, Isfahanu. Brat Stanisławy, Edward, jeszcze w Rosji wstępuje do junaków, kończy szkołę lotniczą w Egipcie. Po demobilizacji osiada w Londynie. Na razie jednak kontakt z nim się urywa. Najstarsza siostra Stanisławy, Janina, opiekuje się młodszymi siostrami, przejmuje rolę matki, aż do momentu, gdy ta, zdążywszy wyjechać ostatnim transportem z Rosji, jesienią 1943 roku, pojawia się na terenie zakładu wychowawczego w Isfahanie, ledwo przez swe córki rozpoznana. Nim w 1948 roku bezdomnych przygarnie Anglia, Stanisława, jej dwie siostry i matka muszą jeszcze przejść przez Irak, Egipt i Syrię. 3 lata zatrzyma wygnańców Liban. ciepło wspominany przez dorastającą dziewczynę. Tu polska młodzież zdaje małą maturę w języku ojczystym. W Libanie także, patrząc na wiele zakonów kontemplacyjnych i medytując nad przemijaniem czasu, Stanisława, jak sama o tym pisze, po raz pierwszy usłyszała Jezusowe: pójdź za mną. Wojenne tułactwo w znaczeniu dosłownym kończy się dla Stanisławy Teresy z końcem wojny. Polski, w której był jej rodzinny Jezupol, już nie ma. Nie ma więc dokąd powrócić. I sam powrót do kraju w nowych granicach i pod nowymi rządami nie wydaje się roztropny. Rodzina Stanisławy na stałe wybiera Anglię. Stasię, uczennicę polskiej szkoły dla dziewcząt w angielskim Stowell Park, wybiera Jezus. Jego rozpoznany w Libanie głos szybko obleka się w znaczący układ zdarzeń, który uczyni ze Stanisławy Teresy tułacza Marię Teresę pielgrzyma w służbie zgromadzenia sióstr nazaretanek. A zdarzenia są naturalne i proste, jak prosty jest Bóg. Nazaretanki, które po zakończeniu wojny otwierają żeńską szkołę z internatem dla uchodźczej młodzieży i dzieci polskich w Pittsfordzie, zwiedzają pewnego razu Stowell Park. Za podszeptem prefekta, księdza Jana Przybysza, skierowanym do przełożonej generalnej zgromadzenia, matki Bożeny Staczyńskiej, Stasia otrzymuje zaproszenie do klasztoru w Pittsford. Odpowiada na zaproszenie, odwiedza klasztor i zapoznaje się przy okazji z ofiarowanym jej żywotem Franciszki Siedliskiej. Dzieje założycielki nazaretanek robią na Stanisławie ogromne wrażenie i wedle jej własnych słów przyczyniają się do decyzji wstąpienia do Nazaretu. Stanisława Teresa zdaje maturę w języku polskim i angielskim, a po maturze 24 października 1950 roku dołącza do wspólnoty sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Pittsfordzie. Przy obłóczynach otrzymuje imię siostra Maria Teresa. Mapa zakonnych pielgrzymich szlaków siostry Marii Teresy pokazuje, że w Anglii mieszka stosunkowo krótko. Odwiedza regularnie nazaretańskie wspólnoty oraz rodzinę, ale miejscami jej najdłuższych i najbardziej znaczących pobytów są zawsze Francja i Rzym. Francję, w szczególności Paryż, kocha Maria Teresa dla jej estetyki, sztuki, języka i licznych miejsc maryjnych. Rzym, w opinii Marii Teresy, nie poddaje się żadnym porównaniom. Ach, Rzym, woła nieraz, cóż można zestawić z jego chrześcijańskim znaczeniem i tradycją? Na Rzym przypadają lata początkowej formacji siostry Marii Teresy, okres studiów oraz najpoważniejsze posługi, które przyszło jej w zgromadzeniu pełnić. Prowadzenie nowicjuszek, członkostwo w radach generalnych, powinności przełożonej generalnej zgromadzenia, żeby wymienić te główne. W Rzymie Maria Teresa składa śluby wieczyste w obecności arcybiskupa Józefa Gawliny 24 lipca 1959 roku. Przeżywa okres Soboru Watykańskiego II, beatyfikację założycielki zgromadzenia w 1989 roku oraz beatyfikację 11 nazaretanek, męczennic nowogródzkich w 2000 roku. Bierze udział w kapitułach generalnych swej rodziny zakonnej i pracuje nad posoborową rewizją konstytucji zgromadzenia. Z Rzymu, swej duchowej przystani, Maria Teresa wyjeżdża na cały świat. W początkach posyłana przez przełożonych, później kierowana własną intuicją i decyzjami własnej Rady Generalnej. Nie turystyka ani upodobanie w podróżach przeganiają Marię Teresę po kontynentach i krajach. Pielgrzymuje za potrzebami nazaretanek i kościoła. Raz są to nowe misje, takie jak Filipiny, Izrael, Madryt, tereny dawnego Związku Radzieckiego. Innym razem znaczące wydarzenia w Holy Family University lub szpitalach zgromadzenia w USA. Jeszcze innym razem śluby wieczyste sióstr w katedrze warszawskiej czy w Łagiewnikach. Wszystko jest ważne i wymaga czujnej obecności przełożonej generalnej, zwłaszcza w okresie intensywnych przemian w Europie Centralnej i na Wschodzie. Dobre przygotowanie teologiczne, zdobyte w Instytucie Regina Mundi i w papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz znajomość kilku języków otwiera Marii Teresie drogi do wielkich tego świata, duchownych i świeckich, począwszy od papieża Jana Pawła II, matki Teresy z Kalkuty, brata Rogera, kardynałów, biskupów, po ostatniego prezydenta na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego i jego żony. Maria Teresa bierze udział w międzynarodowych sympozjach i kongresach, zapraszana często, by przybliżyć światu gehenne lat wojny i złożone problemy lat powojennych. W 1995 roku zostaje członkinią Związku Sybiraków w Chicago. Otrzymuje odznaczenie Stowarzyszenia Sybiraków. Niedługo po wyborze na przełożoną generalną zgromadzenia, 27 lipca 1992 roku, widzimy ją w zarządzie Międzynarodowej Unii Wyższych Przełożonych Zakonnych, jako pierwszą w historii Nazaretankę na tym urzędzie. Do jej regularnych obowiązków należy organizowanie spotkań wszystkich przełożonych generalnych. Świętej pamięci Maria Teresa Jasionowicz zmarła 27 lipca 2023 roku. Od 2 sierpnia tegoż roku spoczywa na cmentarzu paryskim Banyuls w grobowcu zgromadzenia. Blisko miesiąc od pogrzebu, a cmentarz jakby jeszcze nie przyjął do wiadomości, że tu jest miejsce jej doczesnych szczątków. Jeszcze w kamieniu nie wyryto jej imienia. Nie ma też świeżych, ani przyschniętych po pochówku kwiatów, ani lampek, bo inne są prawa i zwyczaje francuskie. Ci, którzy chcą zrobić zdjęcie jej grobu, chowają aparaty, bo jej własny grób jeszcze jej nie ma na swojej liście. Portret siostry Marii Teresy Jasionowicz, aby był skończony, potrzebuje obok zdecydowanych pociągnięć pędzla cieniutkiego włoska, który wydobędzie ukryte pulsy niepowtarzalności ludzkiej osoby i tajemnice ostatecznej harmonii. Do wielu imion siostry Marii Teresy Jasionowicz dodać należy jeszcze to jedno, od 7 roku życia wytęsknione, święte niemal imię Matka. To ono, z perspektywy ukończonej drogi i czasu dokonanego, przylega do niej jako najbardziej własne. To ono nie wygasa z końcem 9-letniej kadencji przełożeństwa na najwyższym urzędzie. Nie trąci sztucznością, nie podpiera autorytetu. Staje się nią i wyraża jej duszę. Dziś, gdy szczęśliwie ukończyła bieg i usunęła się ludzkim oczom, śmielej niż przedtem możemy mówić, że Maria Teresa nie nazywała się matką, ale matką była. Kochała swoje siostry, jak wyznała na skrawku kalendarzyka, i służyła im. Była matką, gdy słuchała i odpowiadała na listy, gdy witała odwiedzających dom zakonny, dzieląc się z gośćmi tym, co najlepsze, bez wyrachowania. Była matką, gdy siostrom z uboższych wspólnot wygarniała wszystko, co miała w swym prywatnym portfeliku, nie pytając, czy grosz im potrzebny i ile. Była matką, gdy zachwycała się tajemnicą nazaretańskiego charyzmatu i gdy przekazywała swój zachwyt siostrom oraz rodzinom świeckim w założonym przez siebie Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny na terenie Francji. Była matką, gdy w ostatnich latach we wspólnocie w Paryżu pomagała w najprostszych pracach, dbając o to, by nic z tego, co wspólne, się nie marnowało, choćby to był nadeschnięty pisak. Była matką w czasie długich godzin w kaplicy, gdy przesuwała koraliki różańca w powierzonych sobie intencjach, gdy wśród obrazków świętej rodziny szukała tych z podrośniętym Panem Jezusem, bo ten, żartowała, wymowniej niż malutki, wpisywał się w sens jej zakonnej tajemnicy. Od Jezusa kapłana. Jezusa najwyższego kapłana, który urósł w Nazarecie, widziała Maria Teresa w każdym spotkanym kapłanie. Za kapłanów i o kapłanów modliła się całe życie, darząc ich czcią wypływającą z wiary oraz potrzebnym wsparciem. Obok kapłanów miała także swoje duchowe córki, zagubione nierzadko perły, które po spotkaniu z Matką Teresą zdecydowały się jaśnieć dla chwały zabitego baranka. A w domach osieroconych nazaretanek paryskich, na Vougirat i w Courbevoie, słyszy się bez przerwy słowa żalu i miłości. Jest tak, jakby tu wciąż była. Jej obecność wyczuwamy wszędzie. Brakuje jej widoku, ale w tylu sprawach już pomogła. Dni płyną. Tyle ich już upłynęło od śmierci i pogrzebu Matki Teresy Jasionowicz. A nikt nie ma odwagi niczego tknąć. Może to i prawda, że rzeczy po umarłych dzielą się na pamiątki i pozostałości. Sprząta się i usuwa te ostatnie. Dziękujemy Ci, Matko Mario Tereso, za to, że stałaś się dla tak wielu żywą pamiątką.